Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie Tylko Metropolia.
Dzień dobry, jest czwartek, godzina 9:09, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Witam Państwa w programie Nie Tylko Metropolia. Dzisiaj będziemy dyskutowali o tym, czy gminy, przede wszystkim te mniejsze gminy w Polsce są w dobrej kondycji, czy tak naprawdę trzeba je w jakiś sposób wspomagać, na przykład łącząc te gminy tak, żeby sprawniej i efektywniej działały. Oczywiście punktem wyjścia czy pewnym pretekstem może być to, co się dzieje wokół Warszawy, dyskusja rozszerzać Warszawy, nie rozszerzać. Natomiast spróbujemy ją, tą dyskusję dostosować do realiów pomorskich, bo taka jest nasza rola. W studio Radia Gdańsk w Gdańsku Stanisław Szultka z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Natomiast w Słupsku Przemek Woś, nasz dziennikarz, zaprosił wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego i wójta gminy Smołdzino Arkadiusza Walacha. Dzień dobry panom.
Witam serdecznie.
Pierwsze pytanie do samorządowców. Czy rzeczywiście część gmin, zapewne tych mniejszych, jest w takiej sytuacji, że trzeba w jakimś trybie ratunkowym, specjalnym zabiegać czy wprowadzać programy ratunkowe dla tych gmin? A połączenia czy takie właśnie fuzje między gminami to jeden z takich elementów? Czy jednak ta samorządność na podstawowym poziomie gminnym ma się w miarę dobrze?
Pan Marek Biernacki.
No tak, rzeczywiście jest problem dużego zróżnicowania, jeśli chodzi o kondycję gmin, w zależności od tego, gdzie są sytuowane. Te gminy tak zwane obwarzankowe, które przylegają do dużych miast czy metropolii, mają się nieźle, bo zazwyczaj stają się sypialniami, do nich w wyniku suburbanizacji przenosi się wielu zamożnych najczęściej mieszkańców, a to generuje dochody, bo w takich gminach 37% dochodów to są dochody z PIT-u płaconego przez mieszkańców i tam zapewne problemu nie ma. Problem zaczyna się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od większych miejscowości, gdzie te gminy już funkcjonują na obrzeżach czy powiatu, czy województwa i wtedy jest problem z dochodami, jest problem ucieczki mieszkańców, brak miejsc pracy. No, w szczególnej sytuacji są takie gminy jak gmina Smołdzino, pewnie o której będziemy rozmawiali, która dużo stara się o sobie mówić ostatnio i pokazywać, jakie ma problemy. Ja też angażowałem się w sprawy tej gminy, jeszcze będąc wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, bo widzę, w jak trudnej sytuacji są gminy lekko odległe, a w szczególności na tych terenach popegeerowskich, gdzie jest problem, był problem z miejscami pracy, nowe się nie pojawiły, a jest wiele ograniczeń, chociażby komunikacyjnych, które utrudniają rozwój gospodarczy.
No właśnie, jak bardzo pan musi zaciskać pasa w gminie trochę daleko od szosy, Arkadiusz Walach?
Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, że to, co się na pewno udało w Rzeczypospolitej Polskiej, to reforma samorządowa. To się sprawdza, to funkcjonuje i nie powinniśmy zabierać mieszkańcom tej woli decydowania o swoich małych ojczyznach.
Czyli nawet jeżeli jest skromna gmina, to ważne, że jest własna, że jest blisko?
Dokładnie, to jest najważniejsze.
No ale jak bardzo musiał pan zacisnąć pasa, żeby sobie poradzić? Bo to jest tak, że nie ma pan zastępcy, nie ma pan kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, te wszystkie etaty pan polikwidował.
Sam sobie daje radę.
Sam pan daje śluby, tak?
Sam daję śluby i nawet mi to wychodzi, trzeba powiedzieć. Trzeba w ten sposób, każdy samorządowiec, który przychodzi, który chce działać dobrze dla swojej małej ojczyzny, powinien się liczyć z tym, że to wszystko dobre, które chce zacząć robić, to musi zacząć od siebie. Ja to zrobiłem.
Bez podwyżki, tak?
Bez podwyżki, pensja wójta
bez zastępcy?
Najniższa w Polsce. I to jest najważniejsze. Nie rzucać się na pieniądze, tylko najpierw pokazać, co się z sobą, co człowiek chce zrobić, a później, jeśli społeczeństwo stwierdzi, społeczeństwo nieradni, jeśli stwierdzą, że tak wójtowi się należy podwyżka, to powinni zawnioskować do swoich radnych, ażeby wtedy zdecydowali o podwyżce. Nie szybciej.
Żebyśmy wiedzieli, o jakiej skali problemu mówimy. Oczywiście ja podam przykład, który jest może trochę przerysowany, ale najbogatsza gmina w Polsce, Kleszczów. Tam taki wskaźnik przychodu na mieszkańca wynosi 35 tysięcy złotych. Natomiast w najbiedniejszej, według danych statystycznych, polskiej gminie Przytuły, to jest gmina na Podlasiu, to wynosi zaledwie ten przychód na mieszkańca 387 zł. To jest prawie stukrotna różnica, dokładnie jest to 91 razy. Jest. Oczywiście Kleszczów jest gminą bardzo specyficzną, bo leży tuż obok Bełchatowa i tam są przychody nadzwyczajne z tytułu działalności górniczej i energetycznej. Natomiast to pokazuje, jaka jest skala rozwarstwienia wśród gmin i różnica. A skąd to się bierze? Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, analizując właśnie te różnice między gminami po krótkiej przerwie. Wracamy do dyskusji o samorządach w programie Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Przypomnę, w Słupsku gościmy wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego, wójta gminy Smołdzino Arkadiusza Walacha i oczywiście na miejscu Przemysław Woś, Radio Gdańsk. A w Gdańsku Stanisław Szultka z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. I tutaj pytanie do naszego eksperta. Jeżeli podajemy takie dane, jak przed chwilą, nieprawdopodobne zróżnicowanie przychodów między gminami, Kleszczów 35 tysięcy złotych przychodów rocznych na osobę, Przytuły, gmina na Podlasiu poniżej 400 zł, 387 zł przychodów. Średnia dla kraju, od razu powiedzmy, to jest około 1500, tak? Żeby też oddać jakby skalę tego, co się dzieje. Czy tu mamy do czynienia z pewnym błędem w samej koncepcji reformy samorządowej, czy tak naprawdę powinniśmy mieć dalej zaawansowane, czy bardziej rozwinięte jakieś czynniki niwelujące te różnice między gminami? Bo te różnice są drastyczne, to musimy przyznać.
No tak, u nas tutaj te przykłady są rzeczywiście drastyczne, chociaż podawanie skrajnych przykładów jest jednak trochę nadinterpretacją i przejaskrawieniem jakby tego zjawiska, co nie znaczy, że jakby problem jest i w sensie jest na pewno duże zróżnicowanie, tylko też nie jest, nie zgodziłbym, że to jest uproszczenie, z takim uproszczeniem, że to dotyczy regionów wokół aglomeracji na przykład, które się szybciej rozwijają, bo na Pomorzu mamy przykład chociażby gminy Sierakowice, która no jest jednak dalej od aglomeracji, a sobie doskonale radzi. Rzeczywiście tak naprawdę na te dochody ma wpływ to, czy w danej gminie, w danym obszarze jest aktywność ekonomiczna. Tak naprawdę, czy są przedsiębiorstwa, które generują miejsca pracy, w których ludzie zarabiają. I rzeczywiście te obszary, które są poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, tudzież nie mają jakichś innych specyficznych zasobów, nie wiem, elektrowni, kopalni gdzieś tam, która generuje też duże dochody, to rzeczywiście mają problem. Tylko pytanie trochę, czy jest błąd jakby systemowy. No, z jednej strony administracja samorządowa, ona dzieli miejsce zgodnie z geografią, zgodnie z tym też, żeby do tego urzędu pierwszej skali no nie było zbyt daleko, znaczy, żeby poszczególnie ludzie mieli dostęp, to jest po pierwsze.
Żeby nie było uciążliwe załatwianie tych biurokratycznych, prostych spraw.
Dokładnie, tak? Dokładnie. I to jest jakby jedna sprawa. A z drugiej strony, no jednak dochody po pierwsze trzeba generować jakby na własnym terenie, ale z drugiej strony już dzisiaj no, są pewne mechanizmy, które pozwalają na to, w szczególności na zapewnienie pewnych usług takich podstawowych dla ludności, które są. W szczególności takim czymś jest edukacja oczywiście i ta dotacja celowa, oświatowa, ona stanowi jakby dużą część dochodów pełnych tych najsłabszych gmin, więc i poza tym jest pewien mechanizm wyrównawczy.
Tak już janosikowe.
No, tak. Który już pewne funkcje jakby pełni. Oczywiście potem jest pytanie, czy to jest wystarczające, czy nie. Ono zawsze jest. Natomiast mi się podobał tutaj głos tutaj jakby wójta gminy, no, który jest bardzo racjonalny. To nie jest, myślę, że rozwiązaniem nie jest jakby likwidacja, czy też często łączenie tych najsłabszych gmin nie jest jakby rozwiązaniem, bo to nie jest, ten przykład warszawski nie jest jakby reprezentatywny, bo to nie chodzi w dużej mierze o połączenie okolicznych gmin. Nie, ale to nie chodzi o połączenie okolicznych gmin z aglomeracją, z bardzo silną jednostką, tylko tak naprawdę często to jest tak, że te dwie czy trzy gminy słabe, one są wokół siebie, poza gdzieś tymi ośrodkami, więc połączenie najsłabszej gminy z bardzo słabą niewiele nie rozwiązuje żadnego problemu.
Tutaj nasz ekspert mówił o tym, że dużo zależy od takiej aktywności gospodarczej na miejscu. Ja tu mam do pana Arkadiusza Walacha pytanie, czy taka gmina jak Smołdzino ma narzędzia i możliwości, żeby na przykład w jakiś sposób działać na rzecz pozyskania inwestora, żeby stymulować tą aktywność gospodarczą na miejscu? Czy tak naprawdę no, jest na tyle, macie skromne możliwości, że musicie tutaj improwizować?
Artur, jeszcze musimy wyjaśnić jedną rzecz, bardzo ważną, że bardzo dużą część gminy Smołdzino pokrywa Słowiński Park Narodowy i to jest teren wyłączony w ogóle z możliwości aktywności
przemysłowej.
Ekonomicznej, przemysłowej, tak.
Są gminy, ja tu się włączę, są gminy, które mają atut w postaci wielkiego zakładu przemysłowego, czy kopalni, czy elektrowni, a gmina Smołdzino, można powiedzieć, jest w cudzysłowie pokarana tym, że jest Słowiński Park Narodowy, który absolutnie odwraca...
To mówiąc krótko, co pan może w gminie, jeżeli chodzi o przyciąganie inwestorów?
Nic nie mogę, bo cała gmina jest w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego i my nie możemy wybudować jakiejkolwiek firmy, bo na to nam nie pozwalają przepisy, ustawa o ochronie przyrody i to jest...
Tylko turystyka?
Tylko turystyka i tylko turystyka, ale jest sposób rozwiązania problemu gminy Smołdzino. Chociaż najpierw trzeba zacząć od tego, że my nie jesteśmy na krawędzi bankructwa, broń Boże, bo zadłużenie 43%, które nastałem będąc wójtem, spadło do 22%, to jest 21% w ciągu dwóch lat.
No ale był taki rok, w którym Regionalna Izba Obrachunkowa ustalała państwu budżet.
Dokładnie, teraz robimy to od dwóch lat sami, to znaczy, że dobrze funkcjonujemy, ale wrócę do poprzedniej swojej myśli. Jest sposób rozwiązania. Niech w końcu państwo polskie zdecyduje, że Słowiński Park Narodowy prowadzi działalność gospodarczą. Ja się odwołałem od decyzji ministra finansów.
To musimy wyjaśnić. Gmina się ubiega o to, żeby otrzymywać pieniądze. Tego tytułu.
Utracone dochody z tytułu położenia na naszym terenie Słowińskiego
Parku. O jaką kwotę rocznie chodzi?
Ja się odwołałem od decyzji za rok 2012, został 13, 14, 15, 16.
Ale średnio
w tym
w roku.
Przypadku chodzi o kwotę 12 283 zł.
Za rok?
Za rok.
A jaka by była to część budżetu Smołdzina?
No cały budżet to 19,5 miliona.
Czyli walczymy o 40% więcej, tak?
No przynajmniej o 40%, tylko że teraz sprawę, którą, bo ja zaskarżyłem decyzję ministra finansów w całości, nie chodzi mi o to, żeby określić wartość zaskarżenia, przedmiotu zaskarżenia, gdyż musiałbym wpłacić 1%.
A na to rozumiem, gmina nie ma pieniędzy.
Gmina nie ma pieniążków. Ja chciałbym, żeby w końcu sąd stwierdził, czy park prowadzi działalność gospodarczą. Ja jestem przekonany, że prowadzi, bo te trzy najważniejsze definicje działalności gospodarczej to jest, że musi być prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy. Te dwie kwestie, w tych dwóch kwestiach pierwszych, w sposób ciągły, zorganizowany, państwo polskie mówi, że
tak. A z
pana
informacji wynika, że park zarabia?
No tak.
Ile?
Około 8-9 milionów.
Rocznie?
Tak jest.
I rozumiem, że gmina nic z tego nie ma.
No nie ma nic. 355 tysięcy osób odwiedza Słowiński Park Narodowy. Są sprzedawane bilety do gminy 0 zł. Rąbka, kto należy do gminy Smołdzino, jeżdżą tam Leksy, jest wydzierżawione około 2 milionów złotych rocznie. Za nasze parkingi na terenie gminy Smołdzino, na Czołpinie, 1800 czy drugi 700 do gminy 0 zł.
To ja przepraszam, tutaj wpadnę panu w słowo. My do dyskusji na temat finansowania gminy i tego, co się dzieje i jakie macie państwo kłopoty, wrócimy już za kilka minut. Przypomnę, w programie Super. Nie tylko Metropolia gościmy Stanisława Szultkę z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego i wójta gminy Smołdzino Arkadiusza Walacha. Do dyskusji wracamy za chwilę.
Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie tylko Metropolia.
W programie Nie tylko Metropolia wracamy do dyskusji o finansach tych mniejszych samorządów, ewentualnie samorządów położonych przy większych aglomeracjach. Przypomnę, w studio w Gdańsku Stanisław Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, a w Słupsku wiceprezydent Słupska Marek Biernacki i wójt gminy Smołdzino Arkadiusz Walach i oczywiście Przemek Woś. Wracając do specyfiki gminy Smołdzino, a czy istnieje jakaś perspektywa pozyskania inwestycji? inwestorów w branży turystycznej, takiej, która jakby wiąże się bezpośrednio z Parkiem Narodowym. Ja wiem, że to duży hotel szybko nie powstaje, natomiast czy to nie byłby taki strategiczny kierunek poszukiwania dochodów przez gminę, panie wójcie?
A może inaczej, czy łatwo jest rzeczywiście uzyskać zgodę parku na powstanie czegoś więcej niż tylko domu letniskowego, panie wójcie?
No nie jest to takie łatwe, szanowni państwo i panie redaktorze, ale ja powiem, zacznę może od tego. Dopóki będę wójtem gminy Smudzino, ja sobie nie pozwolę na to, żeby tą gminę zabudować. Ta gmina ma być taka dziewicza, naturalna, bo dlatego chcą nas odwiedzać. Ja tylko wierzę i jestem święcie przekonany, że ta dobra zmiana, która nastała w Rzeczypospolitej, zaskutkuje tym, że rozmowy, które prowadzę w Ministerstwie Ochrony Środowiska, przyczynią się do tego, bo już są poważne rozmowy co do kwestii finansowania wkładu własnego na inwestycje na terenach, gdzie są parki narodowe, pomniejszono o procent ten, który zajmuje dany park. W naszym przypadku to byłoby minus 65% i jesteśmy w stanie funkcjonować, jesteśmy w stanie zrobić kanalizację, drogi, termomodernizację, bo przecież mamy dokumenty przygotowane. Dzisiaj odbieram pozwolenie na budowę ze starostwa na nową oczyszczalnię ścieków, inwestycja 5 milionów. Fotowoltaika, złożone dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 4 milionów złotych. Kanalizacja Trójwsi, bo niestety jezioro Gardno to jest jeden wielki zbiornik fekalii. To byłaby ochrona przyrody. Niech ministerstwo pomoże nam i otworzy nam linię tą kredytową, którą obiecał minister Szweda Lewandowski i pozyskać tam pieniążki z Narodowego Funduszu i my naprawdę będziemy funkcjonować. A szanowni państwo, bo szybciej była mowa na temat dochodów gminy. To jest takie małe przekłamanie, trzeba powiedzieć, ta statystyka. Bo bierze się pod uwagę nie tylko dochody gminy, ale na przykład jeśli dany samorząd pozyska pieniądze unijne, to się wlicza do dochodu. I w przypadku gminy Smudzino, jeśli my pozyskamy 5-10 milionów złotych plus dochód własny, który mamy na poziomie aż 1 842 tysiące złotych. Podzielmy to przez ilość mieszkańców, a mieszkańców gminy Smudzino to 3546, to wychodzi bardzo dużo. A realnie to trzeba powiedzieć inaczej. Ten dochód 1 842 tysiące podzielić przez ilość mieszkańców, to wychodzi dochód na mieszkańca, a nie jakieś dziwne wymysły.
I to jest bardziej, realna statystyka, pana zdaniem, tak?
To jest realna statystyka, a nie pisowanie.
Ale prawda jest taka też, że w państwa opinii to jest tak, że trzeba zmienić ustawę o finansach publicznych?
Tak, według mnie tak. Kwestia jest systemowa i zmiana ustawy o finansach publicznych byłaby bardzo istotna.
Nie ma słabych samorządów, tylko jest słaba ustawa?
No jest słaba ustawa również w kontekście tego, że dzisiaj, a propos tych statystyk, one wliczają takie przejściowe dochody, do których tak naprawdę to gmina musi dołożyć, bo dostaje środki unijne, ale musi mieć wkład własny i za chwilkę one drenują de facto te pieniądze, dochód własny, bo wkład własny no, jest też wkładany w te inwestycje i jest to przejściowa sytuacja. Stały, realny dochód to jest ten, który jest generowany z podatków miejscowych, czyli z podatków od nieruchomości, z CIT-u, który jest redystrybuowany poprzez te podatki, które przedsiębiorcy płacą i z PIT-u, który w przypadku gmin ma najistotniejsze znaczenie. Przykładowo podam, z miasto Słupsk przy 400 kilkudziesięciomilionowym budżecie z PIT-u ma 100 milionów złotych, a z CIT-u tylko 6 milionów złotych, czyli 1%, 1,5% to są dochody od działalności gospodarczej.
Jest słabo z gospodarką.
Niekoniecznie. To jest kwestia tego, jak te proporcje ustawione, jeśli chodzi o wpływ z CIT-u i z PIT-u, bo wpływ z PIT-u ogólnie na poziomie 43% dla miast na prawach powiatu, 43% tych pieniędzy, które płacą mieszkańcy w PIT-ie, wraca do budżetu miejscowości, w której są zameldowani. a nie do budżetu tego miejsca, no gdzie, ten... gdzie jest generowany ten dochód.
Przepraszam, tutaj z CIT-em, tu z CIT-em jest jeszcze jeden problem. No niestety z danych statystycznych wynika, że 2/3 firm działających w naszym kraju płaci minimalny CIT albo tego CIT-u w ogóle nie płaci.
No właśnie.
Z przyczyn księgowych, różnych, czasem pozytywnych.
A czasami kreatywnych.
Ale jest też inny problem, że często mieszkańcy miasta wyprowadzają się tuż poza granicę miasta. Tak. Centrum życiowe mają wciąż w mieście, ale podatki idą do gminy.
I stąd moje pytanie,
czy trzeba zmieniać ustawę o finansach, czy trzeba raczej łączyć samorządy i te gminy obwarzankowe przyłączać do miasta?
No więc ta wersja pierwsza, czyli systemowa, czyli zmiana systemu redystrybucji tych środków tak, aby raczej były związane z miejscem, gdzie one są generowane, gdzie gmina musi na przykład uzbrojenie przygotować, tereny oddać za pół darmo.
Mieszkam w gminie podmiejskiej, pracuję w mieście. Gdzie mam zapłacić podatki, pana zdaniem?
W większym stopniu powinien być dochód redystrybuowany tam, gdzie wytwarzany jest dochód, czyli w miejscu, tam, gdzie jest inwestycja, gdzie jest miejsce pracy.
Jak na to pytanie odpowie nasz ekspert, bo też właśnie dyskutowaliśmy przed chwilą, w jaki sposób rozliczyć miasto, a miejsce, gdzie mieszkamy. Czy ten PIT rzeczywiście w miejscu zamieszkania powinien być rozliczany?
No bo to sprzyja niestety suburbanizacji, zjawisku dosyć patologicznemu, jeśli chodzi o to, jakie skutki potem suburbanizacja niesie negatywne dla gospodarki.
Tak, ale znaczy tylko rozdzielmy jakby dwie kwestie. Znaczy tą kwestię suburbanizacji i rzeczywiście tak jest. I wtedy być może rzeczywiście lepiej, żeby ten... Ale zresztą już są instrumenty, na przykład w Gdańsku. Takim instrumentem, który powoduje, że ludzie się meldują w Gdańsku, jest to, że mają dostęp do edukacji chociażby. Ale tylko, że jedna rzecz, bo podstawowy dzisiejszy temat to jest małe gminy, dochody i ten. I to, co teraz dyskutujemy, to czy rzeczywiście dzisiaj jest tak, że ten udział dochodów własnych małych gmin jest bardzo niski. Tak naprawdę w większości, to nie chodzi oczywiście już teraz tylko o te takie tymczasowe dochody z tytułu chociażby projektów unijnych, ale też dotacje celowe, w szczególności ta dotacja oświatowa, czy wspomniane te janosikowe, jakby stanowią główną podstawę. Natomiast jeżeli rzeczywiście nie jest rozwiązaniem jakiekolwiek, nie wiem, zwiększenie udziału dochodów w CIT-ie w szczególności, jakby dla rozwiązania problemu tych najsłabszych gmin. Bo główny problem z niskim dochodem tych najsłabszych gmin jest spowodowany tym, że tam rzeczywiście jest niska aktywność gospodarcza, co przekłada się wprost na podatki w CIT-ie, ale też pośrednio przekłada się na podatki generowane z PIT-u. A to są dwa jakby źródła główne dochodów własnych, czyli te, które są generowane jakby na tym, których źródła są generowane przez jakby na tym obszarze danej gminy, więc ewentualne przypisanie tam danej CIT-u do miejsca faktycznie wykonywanego zakładu pracy, czy ewentualne jakieś modyfikacje w zakresie tym, czy płacimy tam, gdzie pracujemy, czy tam, gdzie mieszkamy. W szczególności, jeżeli to ostatnie, jeżeli mielibyśmy płacić tam, gdzie pracujemy, to raczej zwiększy te dysproporcje dochodowe na korzyść tych gmin miejskich, aglomeracji, w szczególności na przykład w Gdańsku, bo jednak większość osób z już nie tylko z stricte okolicznych gmin, ale generalnie z województwa dojeżdża do pracy w Gdańsku. I to zwiększa jakby te dysproporcje kosztem tych mniejszych gmin, więc to na pewno nie rozwiązuje tego problemu podstawowego, o którym mówiliśmy, że te mniejsze gminy mają, dalej oddalone od takich ośrodków gospodarczych, mają niskie dochody.
No tutaj też mogłaby być jakiś system korygujący to, bo w przypadku gdyby Słowiński Park Narodowy, jeśli stwierdzimy, że prowadzi działalność gospodarczą, zapłaciłby CIT, to też by gmina miała po prostu dochód. To jednak jest to w tym zakresie. Akurat tu jest specyficzna sytuacja, jeśli chodzi o gminę Smudzino, która jest obarczona tym Słowińskim Parkiem. Ale gdyby Słowiński Park był uznany za przedsiębiorstwo, to gmina byłaby zadowolona z tego, że te pieniądze by tam po prostu wpływały w dużej części i byłby to spłacony podatek.
Przepraszam, że się wtrącę. To była mowa o Janosikowym. Ja pragnę przypomnieć, Sowiński Park Narodowy to jest dobro narodowe, dobro wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej. Wszyscy nas odwiedzają. Nie wiem, czy pan był, ale większość osób już wie, gdzie jest Sowiński Park Narodowy, bo tutaj nas odwiedza. Za te 65%, które zajmuje Sowiński Park Narodowy, gmina dostaje aż 130 tysięcy złotych.
No, pamiętajmy, tu jest duży sarkazm cały czas u pana wójta.
To jest szok.
Trzeba się wczuć to w poczucie humoru, widzę. Tak. Ale to jest bardziej obciążenie. Dla pana gminy, czy to jest jednak atut i szansa?
Z jednej strony jest to atut i szansa, a z drugiej strony jest to kula u nogi. Bo trzeba sobie prawdę powiedzieć. No, trzeba powiedzieć krótko, że jest to dla nas wielki sukces i cieszymy się, może to nie sukces, ale cieszymy się, że mamy tą perełkę przyrodniczą. Przecież sześć cudów Bałtyku były nasze wydmy. Smołdzińskie wydmy ruchome. Podkreślam, nie łebskie, bo kłamią tego, i ci mówią, tak, że to są
beneficjentem parku jest Łeba, a nie Smołdzina.
Tego nie rozstrzygniemy teraz, ale to do meritum, panie wójcie.
A z drugiej strony, i dzięki temu, że mamy to dobro narodowe, no nie możemy pewnych rzeczy wykonywać. I nie mamy z tego pieniążków. No.
Więc nie jest to kura znosząca złote jajka, ale jest jakiś problem. Nie. A ja postawię taką bardzo prowokacyjną tezę w jednym z opracowań, które znalazłem przygotowując się do tego programu. Znalazłem taką sugestię. To była sugestia publicystyczna, a nie prawna, więc to też można ją podzielić przez pół, ale pojawił się taki głos, żeby wszystkie gminy poniżej 5000 mieszkańców, a takich gmin w Polsce jest około 600, przeanalizować ich sytuację przez pryzmat możliwości połączenia z gminami sąsiadującymi, sąsiednimi, żeby jednak chociażby demograficznie te gminy były mocniejsze. 600 przypadków poniżej 5000 mieszkańców.
No to jest 1/4 wszystkich samorządów w Polsce.
Dokładnie.
Ale to jak?
Czy w ogóle myślenie...
Do Smołdzina będziemy przyłączać, nie odwrotnie.
Ale do co? Którą gminę chciałby pan przyłączyć?
My nawet możemy miasto Sud przyłączyć.
Ja myślę, że bez innych zmian systemowych to niewiele da, bo połączymy biednych z biednymi i efekt będzie no, mizerny. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia,
może tylko połączyć, z mocniejszymi.
Ale słabszych może z mocniejszymi, tak. No,
czyli co,
szukać.
Do Smołdzina chce pan połączyć?
Nie, no tutaj chyba jest bliżej do gminy wiejskiej Ustka, jeśli chodzi o Smołdzino, ale zawsze będzie poczucie jakiegoś agresywnego zaboru, i na pewno tutaj wszystkiego to nie załatwi. Jak będzie jakaś marchewka w postaci dodatkowych pieniędzy na rozwój tych gmin, to może to sprzyjać. Są pewne systemowe te rozwiązania.
Tak, jest przy łączeniu gmin,
ale one nie są na tyle jeszcze atrakcyjne, żeby przełamać ten...
przykład Zielonej Góry, która przełączyła okoliczne gminy, zarobiła na tym 100 kilkadziesiąt milionów. Podobny przykład mamy z Rzeszowa. Czy rzeczywiście może nie trzeba zacząć od tych gmin obwarzankowych?
No właśnie to ma miejsce tylko w przypadku gmin obwarzankowych, bo tutaj jest duża motywacja ze strony tych miast, które sięgają po te gminy. W Słupsku takie próby były w poprzednich latach. Niestety spotkały się z dużymi animozjami potem pomiędzy samorządowcami. Źle to być może zaczęto i złe było podejście, jeśli chodzi o argumentację gospodarczą czy przestrzenną.
Ale
co by to dało?
Słupsk będzie próbował działać w tym kierunku? Czy uważa pan, że to nie ma sensu?
Ja przyznam, że głosy wśród radnych pojawiają się ponownie w tym kierunku, bo koszty miasta rosną, jeśli chodzi o obsługę tych wszystkich funkcji, których w gminach nie ma, chociażby szkolnictwa ponadgimnazjalnego, które niemal w 100% miasto przejęło za powiat i sąsiednie
gminy. Ale za chwilę gimnazjów nie będzie.
Za chwilę, ale mówimy ponadgimnazjalnym, czyli szkoły średnie, to my to dźwigamy, my do tego dopłacamy, do funkcji takich subregionalnych jak kultura, sport, tej wyższego rzędu, to miasto to utrzymuje, natomiast równocześnie jest wypływ mieszkańców i na pewno regulacje zarówno dla małych gmin, tych odległych, są jakieś niezbędne, żeby to uporządkować, jak również mogą być systemowe związane z ustawą o finansach publicznych, bądź no, spojrzenie na nowo na podział administracyjny, bo kiedyś, gdy ten podział powstawał, on troszeczkę był takim przeciąganiem interesów lokalnych samorządowców czy polityków.
Ale mówi pan teraz o poziomie powiatowym,
tym powiatowym, gminnym i tak dalej.
I wojewódzkim
kiedy,
też?
Kiedy wojewódzkim oczywiście też tak było. A
emocje
było?
Wojewódzkie...
O 7-8.
Emocje były wojewódzkie były ogromne. A ja mam pytanie do naszego eksperta. Mówimy tutaj, że ewentualne spekulacje o łączeniu gmin, o łączeniu samorządów budzą ogromne animozje społeczne. Czy to oznacza, że my jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do tych naszych gmin, powiatów, małych ojczyzn i czy rzeczywiście taka rola kulturotwórcza, powiedzmy, powiatu i gminy jest duża, no na przykład na terenie Pomorza, gdzie wiemy, że ten poziom identyfikacji z własnym miejscem zamieszkania jest dość wysoki.
Odpowiadając na to pytanie, trochę nawiążę do tego wątku gmin obwarzankowych, bo ja myślę, że rzeczywiście powinniśmy rozdzielić jakby te dwa elementy, znaczy gminy obwarzankowe i inne małe gminy tak naprawdę oddalone od głównych jakby centrów miejskich czy generalnie gospodarczych.
Tak. Daleko od szosy.
Bo rzeczywiście to są dwa różne wątków, to są dwa różne wątki, bo rzeczywiście argumentów za łączeniem gmin obwarzankowych, przyłączeniem jakby do centrów jest jakby chyba więcej, zdecydowanie więcej niż ten, bo i tak często ta siedziba tej gminy obwarzankowej też jest na terenie ten, więc natura, a rynek pracy w zasadzie jest wspólny. Łączy się korzystanie z usług, szeregu usług publicznych też to jest rzeczywiście jeden organizm i tutaj jakby argumentów jest zdecydowanie więcej i też korzyści wydają się jednak bardziej rozwiązywać te problemy, które gdzieś tam funkcjonują. Natomiast inna sytuacja jest w przypadku tych mniejszych gmin oddalonych od silnych takich, powiedzmy, podmiotów, bo połączenie dwóch słabych rzeczywiście nie rozwiązuje żadnego problemu. To po pierwsze. Po drugie, no rzeczywiście w tych najmniejszych gminach często jednak ten urząd gminy, pewne instytucje gminne powodują, no to są jednak i takim silnym, znaczy jednak jakimś impulsem ekonomicznym, no bo są, generują pewne dochody chociażby osób zatrudnionych, miejsca pracy. Też w jakimś sensie takim intelektualnym, no bo to są jednak często liderzy w tych środowiskach. I rzeczywiście utrata chociażby tego urzędu gminy dla takiego ośrodka jest jakąś taką, powiedzmy, degradacją intelektualną, też ekonomiczną w jakimś sensie.
Utratą prestiżu przy okazji.
Absolutnie tak, zgadzam się z tym. A poza tym, no rzeczywiście to trzeba by case by case jakby analizować, ale to często też jest jednak wydłużenie dojazdu do tych podstawowych usług. Mówię, w przypadku gmin obwarzankowych to nie jest jakby ten sam case, bo i tak w zasadzie wszyscy jadą do tego miasta, które jest w centrum. Natomiast w przypadku tych mniejszych gmin, o których mówimy, tak poza tutaj tą konkretną, takimi wyjątkami gmina Smołdzino, gdzie jest rzeczywiście park i tu są pewne specyfiki, takich gmin nie jest, ale systemowo, to tak naprawdę jedynym mechanizmem, który by zwiększył dochody tych gmin, już teraz abstrakuję, na ile to jest uzasadnione, na ile nie, ale jest tylko jakaś inna forma, czy zwiększenie jakby tej dystrybucji poprzez mechanizm diagnosikowego, czy jakiś inny tego typu, bo tak naprawdę zwiększenie udziału gminy w dochodach, czy to z PIT-u, czy to z CIT-u, w przypadku tych gmin nie rozwiąże żadnego problemu, a jeszcze zwiększa jakby dysproporcje dochodowe w stosunku jakby do tych najsilniejszych.
No i nie wiemy, jak się rozwinie sprawa janosikowego, jeżeli Warszawa będzie większa, bo to też będzie miało pewnie jakiś wpływ na...
Więcej zostanie tam na miejscu.
Być może tak będzie właśnie.
I o ile mogę, ja tutaj jestem zaskoczony wypowiedzią pana prezydenta Marka Biernackiego, że radni słupscy rozważają, przemyślają przyłączenia czy nieprzyłączenia. Jak radni mogą rozważać bez konsultacji, bez rozmów z wyborcami swoimi? Przecież jesteśmy dla mieszkańców, nie mieszkańcy dla nas. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to nie powinien być radnym, wójtem, burmistrzem, prezydentem, senatorem, posłem.
Ale radni mogą rozważać, dopóki nie podejmują decyzji.
No. Tak. No to jest element dyskusji, tak?
I powinni dopiero rozważać, jeśli przeprowadzą jakiekolwiek, chociaż malusieńkie konsultacje. Tak, ja robię w gminie Smudzino. I wtedy jest to realnie.
To wiemy, że Smudzino tak od razu nie będzie chciało przyłączać Ustki. To już jest pewne, bo muszą najpierw być konsultacje.
To oczywiste. Ja tylko mówię, że takie głosy ponownie się pojawiają, ale to nie oznacza, że jakieś już ruchy są w tym kierunku robione.
Tym bardziej, że za chwilę będzie odpowiedź ze strony gminy obożankowych, że to jest zawarte
ich niepodległość.
My dzisiaj przede wszystkim zaczynamy funkcjonować w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dzisiaj swoją politykę przestrzenną i gospodarczą opieramy przede wszystkim na współpracy. Zdiagnozowaliśmy w województwie 9 ośrodków, miejskich ośrodków funkcjonalnych. Największym oczywiście jest Trójmiasto, obszar metropolitalny, ale tutaj w Słupsku też mamy 7 samorządów, które ze sobą zaczęły współpracować i realizujemy szereg inwestycji. Ja cieszę się, że również w przypadku kodeksu architektoniczno-budowlanego dzisiaj pojawia się pojęcie ramowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów właśnie obszarów funkcjonalnych, bo tego brakowało wspólnej polityki przestrzennej, która też będzie rzutowała na gospodarkę,
skali, pan sobie wyobraża
na dochody.
Jakąś ustawę, która będzie w ten sposób regulowała współdziałanie
już ta ustawa,
takich samorządów w ramach takich małych metropolii, czy nie wiem, obszarów?
Przydałaby się taka, która by jakby nakładką była chociażby właśnie w ramach ustawy o finansach publicznych, która by wiązała te samorządy również w części finansowej do partycypacji w tych wszystkich działaniach. No już ten kodeks architektoniczno-budowlany idzie w tym kierunku i to mnie cieszy. Tylko, że tam jest to postawione fakultatywnie, a powinno być obowiązkowo, bo nie byłoby tej patologii, którą mamy transportowej, komunikacyjnej, suburbanizacyjnej. Smudzino by nie musiało, aż to chodzi o jakiś, powiedzmy, procent, natomiast, bo jakiś tam maleńki procent, ale oczywiście tylko, że inna dystrybucja, to nie jest tylko kwestia z tego, co ma teraz, tylko inny sposób w ogóle dystrybucji tych środków, inne proporcje i wtedy może by miało z czego, ale tutaj jest problem przede wszystkim systemowy, że obarczono tym szczęściem, w cudzysłowie, jakim jest Park Słowiński i z wszelkimi jego niedogodnościami,
niewielką gminę. I niestety my nie zweryfikujemy dzisiaj tego, czy nie przesądzimy, w jaki sposób tą sytuację tutaj naprawiać. Na pewno damy radę i ten optymizm jest bardzo, bardzo pozytywny. Niestety musimy kończyć. Jeszcze tylko SMS od jednego ze słuchaczy. Nie godzę się na rozliczanie PIT-u w miejscu pracy. Przecież gmina nazywana sypialnią zapewnia i edukację, i mieszkalnictwo, i wypoczynek, czyli infrastrukturę z tym związaną.
W podstawowym zakresie.
No i tutaj znowu będzie kolejna przestrzeń do dyskusji. Ja dziękuję naszym gościom serdecznie. Przypomnę, w Gdańsku gościliśmy Stanisława Szultkę z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W Słupsku w naszym studio wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, wójt gminy Smudzino, a Arkadiusz Walach, a ja w imieniu swoim Przemka Osia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do usłyszenia.
Prosimy o więcej.